Studio Polityka.
Dzień dobry. Choć dwa ostatnie dni były chłodniejsze niż poprzednie, to temperatura politycznej dyskusji w Polsce nie spada. Aspirujący do roli lidera opozycji Donald Tusk atakuje już rząd za wszystko, zapominając o tym, co działo się, gdy Platforma Obywatelska była przy władzy. Wojna na Ukrainie trwa, a bezpieczeństwo Europy jest nadal bardzo poważnym tematem. I o tym między innymi będziemy dzisiaj rozmawiać. Jarosław Popek.
Piotr Kubiak, zapraszamy.
Studio Polityka.
Witam naszych stałych gości. Andrzej Potocki, Tygodnik Sieci, Portal w Polityce.
Dzień dobry.
Marek Formela, Gazeta Gdańska, Portal Wybrzeże24.pl.
Dzień dobry Państwu.
I gość specjalny Grzegorz Pelowski, mistrz piekarnictwa, pilny obserwator rzeczywistości gdańskiej i nie tylko.
Dzień dobry Państwu.
Studio Polityka.
Donald Tusk krytykuje rząd oraz bank centralny za działania w kwestii inflacji. W trakcie konwencji wyborczej Platformy Obywatelskiej szef tej partii powiedział, że gdy traciła ona władzę w 2015 roku, w Polsce była deflacja. Tusk zapowiedział, że w razie powrotu do władzy jego formacji doprowadzi do odwołania obecnego szefa Narodowego Banku Polskiego. Natomiast prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że inflacja to poważny problem, a jej główną przyczyną jest rosyjska inwazja na Ukrainę.
Jak zostawałem premierem, to inflacja sięgała mniej więcej 5%. Od momentu, kiedy utworzyłem pierwszy rząd, do momentu, kiedy zdałem ten rząd i przekazałem premierostwo tu siedzącej pani premier. Inflacja zjechała z 5% poniżej zera.
Nasi przeciwnicy nieustannie posługują się oszustwem. Potrzebne są te setki, tysiące spotkań, które chcemy odbyć. Bo Polacy muszą usłyszeć prawdę. Prawdę o tym, co naprawdę w ciągu ostatnich prawie 7 lat wydarzyło się w naszym kraju.
Większość osób zapomniała, że mamy stan zagrożenia epidemicznego, mówi profesor Agnieszka Szuster-Ciesielska z Katedry Wirusologii i Immunologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Jak twierdzi profesor, lipiec może być miesiącem z większą liczbą zakażeń COVID-19.
Dwie instytucje, które zajmują się prognozowaniem, to jest ICM i MOKOS, wspominały w swoich prognozach o takim wzroście zakażeń właśnie w lipcu. Natomiast czy ten wzrost przeciągnie się do okresu jesiennego, to trudno w tej chwili powiedzieć.
Prezydent Andrzej Duda podziękował uczestnikom posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego za propaństwowe potraktowanie spotkania. Prezydent powiedział, że rozmowy w Belwederze skupiły się w dużej mierze na kwestiach związanych z bezpieczeństwem, głównie w kontekście postanowień szczytu NATO w Madrycie.
Bardzo merytoryczne wypowiedzi. To nie była, proszę Państwa, żadna polityczna debata. To była bardzo konkretna rozmowa na temat ważnych polskich spraw w kontekście postanowień szczytu NATO, w kontekście obecności sojuszniczej w naszym kraju i na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego, jak również planów.
Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że pozytywna decyzja dotycząca członkostwa Szwecji i Finlandii w NATO jest jedną z najważniejszych podjętych na madryckim szczycie sojuszu. Miller mówił, że postanowienie w sprawie przyjęcia Szwecji i Finlandii do NATO to duży krok, gdyż do niedawna ta kwestia była niejasna.
Przede wszystkim najważniejszą informacją jest to, że mamy zgodę co do tego, że Finlandia i Szwecja będą członkami Sojuszu Północnoatlantyckiego. To jest bardzo ważna rzecz. Jako Polska od samego początku wspieraliśmy te starania. Cieszymy się, że doszło do porozumienia w tym zakresie na szczycie.
Przed gdańskim sądem zeznawali świadkowie w procesie, który jest pokłosiem nagrania z monitoringu w sklepie Biedronka z udziałem prezydent Gdańska. Chodzi o film sprzed 3 lat, na którym Aleksandra Dulkiewicz w towarzystwie ochroniarzy kupowała w godzinach pracy butelkę wódki i 2 kole. Po tym jak nagranie wyciekło do sieci, zwolniona dyscyplinarnie została kasjerka sklepu. Pozwała ona korporację, bo jak twierdzi, to nie ona udostępniła film. W procesie zeznawał m.in. dziennikarz Maciej Naskręt, który nagranie umieścił na swoim Twitterze. Zaprzeczył, że dostał je od tej kobiety.
Pierwszy raz widzę tą panią, tak samo w sprawie tego nagrania. Ta pani mi nic nie przekazywała. Nie znam tej pani.
Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, na początku czerwca odbył rozmowę z merem Kijowa Witalijem Kliczko. Jak się okazało, jego rozmówca to nie był mer Kijowa, tylko ktoś, kto się pod niego podszywał.
Your interview in your outlets, media tabloids, in past you have called you like idiot.
Okay.
So... It's funny.
Yes, sometimes it happens, you know.
Podczas konwencji Platformy Obywatelskiej w Radomiu lider partii Donald Tusk odniósł się także do wiary i podkreślił, że kto nie może głosować na Prawo i Sprawiedliwość.
I mówię też o tym z pełnym przekonaniem jako chrześcijanin. Wierzysz w Boga, nie głosujesz na PiS, to jest proste jak drut.
Konwencja Platformy Obywatelskiej w Radomiu określana była mianem konwencji przyszłości, ale propozycji programowych na przyszłość praktycznie nie było. O czym mówili politycy Platformy Obywatelskiej? Przedstawili to w swoim materiale dziennikarze TVP Info. Przedstawiamy jego fragment.
Kaczyńskiego.
PiSu.
A Morawieckiego. PiSie. Do Bajtka. Glapińskiemu.
Morawieckim.
PiS. Mateusz Morawiecki. PiSu.
Kaczyńskim.
Kaczyńskiego.
PiSu.
PiSowskim.
PiS.
PiSu.
PiS. A Morawieckiego. PiSowski. A Morawiecki.
Kaczyńskim.
PiSu.
Kaczyński.
PiSu.
Kaczyńskie.
Kaczyński.
PiS. PiS. Kaczyńskiego. Jarosława Kaczyńskiego.
Studio Polityka.
No właśnie, ten ostatni dźwięk to taka zbitka tego, co...
PiS.
No właśnie, tylko PiS i PiS. Panowie oglądali PiS to, oglądali konwencję na pewno, czy zapoznali się z tym, co na tej konwencji było najważniejsze. Tam były między innymi przestrogi, że za chwilę będzie chleb kosztował 30 zł. No i tutaj w związku z tym zaprosiliśmy mistrza...
Piekarnictwa.
Jak to z tym chlebem może być? Donald Tusk powoływał się na artykuł w gazecie, gdzie zdaje się trochę chyba przeholował, bo wiele tez, które stawiał, no to były w ogóle tezami nieprawdziwymi.
Ale tutaj jeszcze chciałem dodać Potowski. Jedną rzecz, że Tusk był w młodości, sprzedawał bułki i ma jakieś tam doświadczenie, no nieporównywalne z panem Grzegorzem Pelowskim.
Ale jakoś się łączy z panem Grzegorzem Pelowskim.
Podejrzewam, że na pieczywie Tusk może się znać nawet lepiej niż na polityce.
Ale teraz na pewno wszystkiego dowiemy się od Grzegorza Pelowskiego.
Panie redaktorze, dziękuję, że pan mnie dzisiaj zaprosił, bo temat naprawdę jest ważny.
Tak, bo za chwilę o rolnikach w Holandii.
Bardzo ważny. Jest czas i to sporo czasu do tego, żeby rząd przyjrzał się wzrostowi cen energii elektrycznej, bo teraz już jest tak, że niedługo w cenie chleba to znaczącą, najwyższą pozycję będzie stanowiła energia, czyli gaz i prąd. W poprzednim programie u pani Iwonki rozmawialiśmy o tym i ceny prądu negocjujemy na przyszły rok i ceny gazu. Wszystkie te propozycje, które nam stawia PGNiG, żeśmy odrzucili, to są ceny nie do przyjęcia. 6-8-krotny wzrost cen gazu na przyszły rok. I nie można udawać, że to nie będzie miało wpływu na cenę chleba. Tusk się może przesadził, ale on się dużo nie myli. I ceny wzrosną geometrycznie. Mieszkańcy Polski nawet sobie sprawy nie zdają, co nas czeka od 1 stycznia. Cena mąki, tak, tutaj poprosiłem moją panią księgową, żeby mi przygotowała, to w 19 roku, to w sumie nie tak dawno była w granicach złotówki, teraz będzie jest w granicach 2 zł 60 groszy. Teraz przez chwilkę cena spadła. Spadła, bo wiadomo, pojawiła się pszenica z Ukrainy i to będzie krótko trwało, to takie chwilowe jest zawirowanie. Ale jeżeli do tego przyłożymy jeszcze w przyszłym roku wzrost cen energii elektrycznej, to trzeba liczyć się, że ta cena chleba znacząco wzrośnie. I to naprawdę zaboli mieszkańców.
Panie Grzegorzu, mamy jednak, rząd zapewnia, że gaz będzie. Zobaczymy, jak z tą ceną, bo faktycznie tutaj mamy do czynienia z jakimiś zapowiedziami bardzo grubych podwyżek.
A jaka jest struktura ceny? Może skorzystamy.
Jaka jest struktura? Właśnie chodzi o... Jaka jest struktura ceny?
Ceny chleba końcowej. Jakie są składniki?
To jest za chwileczkę, bo ja jeszcze za chwileczkę zapytam o działania na płaszczyźnie Unii Europejskiej.
Powiem tak, na przykład taka nasza przymiarka do ceny, to na 23 rok mąka będzie stanowiła w całym chlebie, prawda? Będzie tylko stanowiła 14%, prawda? Także to nie jest dużo. Kiedyś udział surowca był w granicach 50%, a koszty były pozostałe. Cena energii to była w granicach 6%, góra 8%, a dzisiaj energia jest 16% i gaz to jest w granicach 30%. To są bardzo poważne cyfry. Tego nie było nigdy. Także pan redaktor powiedział, że gaz będzie. Tak, gaz będzie, bo ruszy nowy rurociąg.
Nie wiadomo, czy nam czasem gazu nie zabiorą Niemcy, bo mają taki pomysł.
Przecież rurę mamy od Norwegów.
Mamy rurę od Norwegów, ale Niemcy chcą, żeby na forum Unii Europejskiej wprowadzono rozwiązanie takie, żeby dzielić się między innymi z Niemcami, które okazuje się, że mogą być w największych problemach w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o dostawy gazy, żeby był przymus dzielenia się z Niemcami.
Czyli jaka cena chleba wydaje się możliwa pod koniec tego roku?
Moment, nie pod koniec.
Nawet wcześniej.
Nie. Po nowym roku. Bo to trzeba
do nowych
wiedzieć.
Kontraktów gazowych.
Tak, bo to te ceny drastycznie wzrosną dopiero po styczniu, prawda? Po 1 stycznia.
A co można, panie Grzegorzu, zrobić, żeby te ceny nie wzrosły? Czyli widzi pan jako przedsiębiorca pracujący w tej branży
widzę. Myślę, że jeżeli tak zawsze się mówiło, że chleb jest polityczny, prawda, że nie powinno się tak szarżować. Ja myślę, że państwo powinno pomyśleć o jakiejś osłonie. Nie wiem, czy zabezpieczyć, zagwarantować nam powiedzmy do produkcji pieczywa jakieś niższe ceny, bo niestety w naszych kalkulacjach my będziemy musieli przyjmować te wysokie ceny i to natychmiast się wtedy będzie przekładało na cenę produktu końcowego. Czyli na cenę bochenka chleba. Jeżeli tak jak dla rolników kiedyś było paliwo w innej cenie, tak samo mogliby zrobić, że paliwo gazowe dla celów produkcyjnych, powiedzmy zakładów produkcyjnych piekarniczych, byłoby w innej cenie. I to by była gwarancja, że nie byłoby tak bardzo znaczących wzrostów cen.
A czy organizacje właśnie...
panie redaktorze, tak.
Jako piekarze, tak?
My,
czy zwróciliście się już?
Tak, zwracamy się, że sytuacja jest dramatyczna, że jeżeli rząd nie poświęci temu uwagi, mają wybory, tak? W przyszłym roku, tak? Są wybory, to zaboli, muszą coś o tym myśleć. Jedyne, co pocieszające jest w tym to, że spożycie chleba spada, bo powiedzmy, że spożycie w latach 80. było w granicach 80 tam paru kilogramów. Dzisiaj to jest połowa tego. Ludzie po prostu pieczywa mniej jedzą, ale to
może jedzą więcej mięsa, ale o mięsie jeszcze porozmawiamy.
Tak, także to nic nie daje. Ten chleb i tak zdrożeje.
Jaki sposób na ograniczenie podwyżek widziałby Marek Formela?
No, kierunek, o którym mówi Grzegorz Polowski, jest kierunkiem praktykowanym w politykach gospodarczych różnych państw. Przykład paliwa rolniczego jest rzeczywiście dobrym punktem odniesienia, ale także polityka cenowa obecnie wobec konsumentów benzyny, wobec nabywców benzyny prowadzona przez polskie koncerny paliwowe też pokazuje, że istnieje możliwość wprowadzenia polityki rabatowej, która może mieć wpływ na końcową cenę produktu. Natomiast tak długo, jak będziemy pod presją konfliktu na wschodzie, tak długo te ryzyka pozostają niezracjonalizowane i trudne do oszacowania.
Andrzej Potocki, ja uważam osobiście, że chyba jedynym rozwiązaniem, żeby jakoś sytuacja była bardziej ustabilizowana, to byłoby zakończenie konfliktu na Ukrainie, czyli pokonanie Rosji tak naprawdę. Bo tu mamy główny powód, tak, tego wszystkiego. Mamy również na płaszczyźnie Unii Europejskiej bardzo, bardzo niebezpieczne historie, które się dzisiaj odbywają, czyli pakiet Fit for 55. Mamy protesty rolników holenderskich. Widzę, Grzegorz Polowski też za chwileczkę na ten temat się wypowie, bo to są wszystko czynniki inflacyjne, tak mówią również eksperci, i bardzo groźne, jeśli chodzi o w ogóle wyżywienie ludzi na świecie. Andrzej Potocki, co by mogło te niebezpieczeństwa zmniejszyć? Chodzi o niebezpieczeństwa drastycznego wzrostu cen. Czy koniec wojny, czy coś jeszcze? Czy mamy jakąś metodę? Może ograniczenie, może ograniczenie ETS-u na przykład.
Też, ale to są dwie różne sprawy. Koniec wojny i wpływ końca wojny na ceny, który jest rzeczywiście bezpośredni, a sprawy europejskie ETS-u. I to każde dziecko, no poza oczywiście niezrozumiałą postawą do końca niemieckich polityków, wie, że najprostszym sposobem do obniżki cen jest jak najszybsze zakończenie wojny na Ukrainie, a to nastąpi tylko i wyłącznie wtedy, kiedy Ruski dostanie od Ukraińców poważny łomot. A żeby to nastąpiło, to muszą być dostarczane systemy MLRS na Ukrainę, czyli po prostu broń ofensywna, broń ciężka w jak największych ilościach. Natomiast to, co jest teraz, to jest w zasadzie, no nie spełnia wymogów do końca pola bitwy i ta wojna przekształca się powoli w taką wojnę na wyczerpanie. Ja nie bardzo rozumiem.
Wyczerpanie być może Ukraińców, panie redaktorze, ale może o samej wojnie za chwileczkę porozmawiamy. Może jeszcze porozmawiamy o tym.
Chciałem dokończyć, że na przykład polityka Niemiec, która przeciwstawia się dostarczaniu ciężkiej broni, to znaczy oni oficjalnie mówią, że okej, że dostarczymy, ale tak naprawdę to robią wszystko, żeby tej broni nie dostarczyć, to niestety, ale również ma wpływ na to, że ta wojna się przedłuża, bowiem negocjacjami z Rosją tej sprawy się nie załatwi.
Mówimy o tym, co na wschodzie i zasygnalizowałem już, co na zachodzie. Właśnie, na zachodzie mamy bardzo poważne protesty rolników holenderskich. Sprawy, no o mały włos, nie wymknęły się spod kontroli, były oddane strzały do rolników. To kwestia związana już z implementacją pakietu Fit for 55, chodzi o ograniczenie produkcji rolnej, o używania nawozów sztucznych. Rolnicy holenderscy twierdzą, że państwo holenderskie chce zlikwidować po prostu rolnictwo w tym kraju i głównie oprzeć się na imporcie. Czy to jest czynnik, który również może wpłynąć negatywnie na ceny towarów żywnościowych w Polsce? Jak panowie widzą tą kwestię, właśnie to, co się dzieje w Holandii, bo to może chyba się wymknąć spod kontroli. Dodam tylko, że Frans Timmermans, który jest ojcem chrzestnym, tak naprawdę wielu obserwatorów mówi, że już zielonego chaosu, zielonego rozbrajania Europy, niszczenia wręcz Europy, no jakoś się tam nie pojawił na tych blokadach rolniczych. Grzegorz Pelowski.
Nie. O tym, panie redaktorze, kto uważnie czyta, to wyczyta, że ten proces zaczął się już wiele lat temu.
Oczywiście.
Ogromne koncerny, światowe koncerny zainwestowały gigantyczne pieniądze w produkcję, powiedzmy, preparatów przypominających mięso i niepotrzebni są ci rolnicy. Mi się wydaje, tak z tego co obserwuję, że te decyzje zapadają zupełnie gdzie indziej, poza parlamentem.
Ktoś zainwestował, miliarderzy światowi zainwestowali gigantyczne pieniądze i teraz trzeba po prostu konsumować zyski.
Pan redaktor powiedział, że zostały oddane strzały. Tak, jeszcze nie dodał pan, że były to strzały celowane. Także to były strzały bardzo groźne. Także powiem, że sytuacja rolników holenderskich jest bardzo trudna.
A czy może być taka sytuacja, jeśli chodzi o rolników polskich?
Myślę, a powiem nawet, że za tego rządu jestem pewien, że nasz rząd do takich kroków się nie posunie. Myślę, ja widzę, może jeszcze inaczej, ja widzę, jak Europa zaczyna się sypać. I powiem w ten sposób, że to, co się zaczyna dziać teraz w Holandii, myślę, że to będzie początek, jak do tego dołożymy Zielony Ład jeszcze, te dwutlenki węgla, że to niedługo potrwa. To jest parę lat i tego po prostu nikt nie wytrzyma, bo dzisiaj są rolnicy, później będą inne gałęzie, mówię o motoryzacji, to też się
niszczone
zmienia.
Jest rolnictwo, motoryzacja, za chwileczkę będzie niszczona turystyka. Turystyka już poniekąd jest niszczona, bo mówi się o gigantycznym, są zamiary gigantycznego ograniczenia lotów, tak? Na razie nie ma samolotów elektrycznych. Miliarderzy będą mogli latać, będą mogli jeździć samochodami.
Tak. Ferrari może benzynę, produkować, tak? Będzie mogło produkować samochody spalinowe, ale cała reszta nie.
Bo to będzie Volkswagen.
Tak. Także jest to początek czegoś wielkiego i myślę, że to Unia się nie utrzyma, bo mieszkańcy tego nie zaakceptują. Polacy tak dobrze jeszcze samochodami się nie najeździli, a już będą musieli rezygnować z tej przyjemności, bo jest to jakaś tam przyjemność, swoboda, prawda, poruszania się i już się to będzie mieszkańcom zabierać. Także
czyli w Europie, jak źle pójdzie, to w Europie może nie być, nie wiem, samochodów nie będzie oczywiście, latać to nie będziemy mogli. Taki słynny biznesmen, pan Filip, jak Janusz mówi, żebyśmy już przestali, żeby ludzie przestali, że tak za przeproszeniem, żreć mięso. Czyli
sam wygląda na dobrze odżywionego.
No nawet chyba ma restaurację w Krakowie, gdzie serwowane jest mięso. Ale ten temat będziemy kontynuowali po kilkuminutowej przerwie.
Studio Polityka.
11.33, witamy w drugiej części naszej audycji. Andrzej Potocki, tygodnik sieci Portal w polityce.pl, Marek Formela, Gazeta Gdańska i Portal Wybrzeże24.pl, Grzegorz Pelowski, mistrz piekarnictwa i pilny obserwator rzeczywistości, Piotr Kubiak i Jarosław Pobek. Witamy Państwa po przerwie i kontynuujemy naszą audycję.
Rozmawialiśmy o protestach rolników w Holandii. Tam mamy puste półki w wielu sklepach. Organizacje jednoczące, skupiające rolników, no są dosyć mocno przerażone tym, co się dzieje. Jos Ubels z takiej organizacji Farmers Defense Force holenderskiej mówi: jesteśmy przykładem wszystkiego, co zobaczymy w całej Europie. Reformy są narzucane rolnikom bez odpowiedniej podstawy finansowej. To ograniczy produkcję i stworzy wysokie ceny w sklepach spożywczych na zachodzie i głód w biednych krajach. Cywilizacja europejska odczuje reformy jeszcze mocniej niż trwający kryzys energetyczny. Franz Timmermans bez wątpienia naciska na te zmiany i powinien jak najszybciej zostać powstrzymany, by w Europie nie doszło do katastrofy. Pytanie do Andrzeja Potockiego. Jak to jest, bo tutaj już rozmawialiśmy, że produkowana jest, są testy, testowana jest sztuczna żywność, ale jak to jest, że ludzie, którzy uważają się za tak wielkich mądrali, intelektualistów, chwalą się...
Wizjonerów
w ogóle, wszyscy, no, uważają się za najlepszych, uważają, że oni kierują Europą, oni wytyczają kierunki. Dlaczego chcą doprowadzić być może do tego, że ci ludzie, którzy będą głodni, nie będą mieli pracy, może pójdą do Strasburga, do Brukseli i zastukają do drzwi i powiedzą: dawajcie nam coś do jedzenia. Może dojść do takich sytuacji, panie redaktorze, zwracam się do Andrzeja Potockiego, że dojdzie do rewolucji wręcz na Zachodzie i nie tylko na Zachodzie, może i w innych częściach świata, i do rządzących pójdą ludzie, którzy będą po prostu głodni i zastukają do ich drzwi.
No,
to dramatyczne
na
to
pewno,
jest.
No, ale... na pewno to się nie stanie z dnia na dzień. To jest proces, który musi ewoluować, bowiem co jest przyczyną tego stanu rzeczy? To są po prostu, jest cały zespół ludzi w Unii Europejskiej, który składa się nie tylko, można ich podzielić na trzy części: politycy, przedstawiciele koncernów oraz ideolodzy. I te trzy grupy ze sobą dosyć ściśle współpracowały przez ostatnie lata. I oczywiście w tle za tym wszystkim stoi Rosja. Tego się nie da ukryć, której to wszystko jest na rękę, bowiem każda taka takie kłopoty w Unii Europejskiej Moskwa uwielbia wykorzystywać na wykorzystywać, mówiąc krótko, tu jest problem bardzo poważny, bowiem to jest kwestia chorej ideologii, która powstała. Ta chora ideologia opiera się na tym, że ktoś wymyślił, że człowiek ma wpływ na warunki pogodowe i to
klimatyczne.
Jest klimatyczne. Tak de facto to, już nie będę wnikał w szczegóły, bo to jest, naukowcy sami do gardła sobie z tego powodu skaczą, ale niemniej jednak to wszystko zakrawa na paranoję, bowiem nawet gdyby przyjąć te racje klimatologów, to sama Europa tego nie zwalczy, nie ma absolutnie na to żadnych szans. W związku z tym pozbawianie, ta droga to jest droga donikąd, bowiem celem każdego rządu jest poprawianie dobrobytu mieszkańców, także rządów Unii Europejskiej. Natomiast tutaj to idzie w kompletnie innym kierunku. To jest rujnacja, to jest rozwalenie przemysłu samochodowego, to jest doprowadzanie do recesji i skutki tego widzimy doskonale, co się dzieje w Holandii. Holandia stała się takim poletkiem doświadczalnym dla tych chorych ideologów, można powiedzieć, którzy zaczęli to wprowadzać w życie, bowiem istotą protestów w Holandii to jest to, że za tym wszystkim stoi zmniejszenie liczby gospodarstw rolnych o 30%. Taki jest ukryty cel rządu holenderskiego, o czym
docelowo więcej.
O czym rolnicy doskonale wiedzą i oni głównie przeciwko temu protestują. A ubrane to jest oczywiście w formę tego, że ogranicza się wydobycie, znaczy emisję CO2 w wyniku produkcji nawozów sztucznych i tak dalej, co też uderza po kieszeni. W związku z tym najpierw mamy pod pretekstem tych emisji, bo to jest zawsze ta emisja, to jest ta choroba tej emisji, że samolotem nie można latać, bo Greta Thunberg powiedziała, że samolot emituje CO2 i tak dalej. No przecież to jest, powiem krótko, jak ktoś w Boga nie wierzy, to mu po prostu no, może pójść w takim kierunku, że zastąpi sobie tego Boga własnym bożkiem, a tym bożkiem jest niestety tutaj w tym przypadku klimat i to są tego konsekwencje. I teraz co mają ci rolnicy zrobić? Wychodzą na ulicę. I to jest dopiero początek. Jeżeli się zabiorą poważnie za przemysł samochodowy i zaczną likwidować samochody benzynowe, diesle, produkcję tych samochodów, to są potężne, to jest dość duży procent w produkcji w gospodarce europejskiej. Nastąpią po prostu jedna wielka seria problemów gospodarczych. Drożyznę mamy już, bowiem to jest też konsekwencja tejże polityki, która miała się opierać na gazie, i to na gazie rosyjskim i to Rosjanin to wykorzystuje. W związku z tym wiadomo, że na cenę energii składają się ceny również surowców, a cena energii wchodzi w skład ceny każdego praktycznie produktu, w tym produktu żywnościowego. W związku z tym zmierzamy w kierunku autodestrukcji, jak powiedział książę Radziwiłł, własną pracę własnymi potargać rękoma. I ten dobrobyt, który był do tej pory w Unii Europejskiej, jest w tej chwili bardzo poważnie zagrożony i efektem tego będą protesty społeczne. Mało tego, ja sam w tych protestach będę brać udział, jeżeli to również dotknie Polski, bowiem po prostu to mnie bije po kieszeni, te pomysły tych eurokratów i zdajcie sobie ludzie wreszcie sprawę z jednej rzeczy, że ta drożyzna to nie jest tylko tak jak mówi Tusk, wina rządu, tylko to przede wszystkim jest efekt, jak na to się spojrzy szerzej, także nie tyle interwencji Rosji, ale po prostu podłożenia się takim państwom jak Rosja z powodu właśnie tej polityki klimatycznej.
Ktoś to robił z pełną premedytacją, panie redaktorze.
Tak, ale nie liczyli się z tym, że wybuchnie wojna na Ukrainie, nie liczyli się z tym, że to padnie z dnia na dzień, a oni mimo to, tak jak rząd holenderski, usiłują to wprowadzać w życie, zamiast się poważnie zastanowić i cofnąć się dwa kroki dalej, bo inaczej naprawdę czeka nas wszystkich, nie tylko i zwolenników PiS-u, i zwolenników Platformy Obywatelskiej, a także tych, którym polityka jest obojętna, czeka po prostu potworna drożyzna i taki będzie tego
pytanie do redaktora Marka Formeli. Gdzie jest teraz Franz Timmermans, człowiek roku Gazety Wyborczej, człowiek roku kilka lat temu zdaje się Gazety Wyborczej, zapraszany również tutaj do Gdańska na uroczystości przez władze miasta.
czy ten człowiek i jego zwolennicy wycofają się z tych pomysłów w obliczu tego, co się dzieje, czy nie? Bo na razie nie widać. Na razie jest wciskany pedał gazu, mimo tego, że jest wojna na Ukrainie. Nie ma żadnych pomysłów na przykład likwidacji systemu ETS, który znacząco wpływa na ceny energii elektrycznej. Co będzie dalej? No gdzie jest Frans Timmermans? Czy do Fransa Timmermansa mogą przyjść holenderscy rolnicy? Bo on do nich chyba nie przyszedł jeszcze. Ja przynajmniej nie widziałem żadnej takiej informacji.
No to jest też pytanie o jakość demokracji w Holandii. Byłoby dobrze, gdyby premier Rutte, jego gabinet, a także politycy Unii Europejskiej, którzy mają wiele uwag do polskiej demokracji i praworządności, przyjechali do nas na korepetycje z praktyk demokratycznych. W Polsce, jak przypominam państwu, a koledzy pewnie pamiętają, kiedy był protest rolników, to minister Ardanowski prowadził rozmowy na autostradach i nie uchylał się od konfrontacji z poważnymi racjami społecznymi i gospodarczymi, które stały za protestami rolników. Jak się okazuje, Holandia praktykuje zupełnie inny wymiar demokracji, który nie denerwuje ani pani Jurowej, ani pani von der Leyen, ani...
Nie ma żadnych sygnałów z tamtej strony, że
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, strzelanie do ludzi w zasadzie do celu ruchomego. Więc mamy do czynienia z jakąś degeneracją zachodnioeuropejskich demokracji, które nijak nie przystają w tej chwili do polskich standardów i w zasadzie powinniśmy domagać się zawieszenia programów naprawczych holenderskiego KPO do czasu wyjaśnienia tych wszystkich okoliczności związanych z łamaniem praw człowieka. Interes holenderskich rolników... Znaczy, holenderskie rolnictwo jest częścią dobrostanu Holandii. To jest ważna gałąź gospodarcza Holandii.
7% zdaje się.
Doprowadzona na bardzo wysoki poziom, także pod względem wymagań ekologicznych, co się na razie jakby nie przebija. W związku z tym zamach rządu holenderskiego na część własnego społeczeństwa ma charakter zamachu samobójczego władzy na siebie samą, bo podzielam pogląd ten, że władza taka w procedurach demokratycznych, gdzie działająca przeciwko własnemu społeczeństwu, narodowi, jego interesom, nie ma prawa się utrzymać. I to rzeczywiście jest też sygnał jakiś dla innych krajów europejskich, dla innych koalicji rządzących w różnych krajach, żeby zreflektować się i zauważyć, że jednak jest konflikt na wschodniej granicy Europy, że to szaleństwo związane z programem, którego misjonarzem w Europie jest Frans Timmermans, a w Polsce pani Spurek, musi mieć swój kres, podobnie jak spekulacja uprawnieniami do ETS-u. Pani Spurek, o czym napisał Piotr Nisztor, oficjalnie walczy o czyste środowisko, a jednocześnie kupuje mieszkania w klinach napowietrzających Warszawę, które są... które były bronione przez warszawskich ekologów i kupowanie mieszkania w takim miejscu nie czyniło jej żadnej szkody w poglądach, a pierwszego dnia, kiedy została europosłanką, kupiła sobie samochód prestiżowej marki z grupy Premium, który pali dużo więcej paliwa niż samochód, którym przyjechał pan Grzegorz Pelowski. W związku z tym...
I skórzana torebka, zdaje się. I
w związku z tym poruszamy się w klasycznym świecie politycznej hipokryzji.
Dobrze, panie redaktorze, ale jak to wpłynie na poparcie Unii Europejskiej wśród Polaków? Czy to wpłynie? Czy Polacy to zobaczą i to widzą już?
Nie są nam w tej chwili potrzebne najazdy gotów ani hunów. Wewnątrz Unii Europejskiej działają nowoczesne hordy technokratów, które nie respektują interesów własnych społeczeństw.
No dobrze, to teraz, panowie, przejdźmy jeszcze do tematu kampanii wyborczej, której niby na razie nie ma, a ona jest. Ale dalej zostajemy w temacie między innymi żywności, podatków, wychodzenia czy radzenia sobie z inflacją. Mieliśmy konwencję w Radomiu. Donald Tusk bardzo często mówił, PiS, Kaczyński, jego współpracownicy również cały czas powtarzali jak mantrę, że trzeba zwyciężyć, to już nadstawiają jako sprawę życia i śmierci. Zwycięstwo nad Prawem i Sprawiedliwością, Zjednoczoną Prawicą. Czy usłyszeliśmy coś ciekawego podczas tej konwencji z ust Donalda Tuska, czy tylko nienawistne okrzyki kierowane wobec Jarosława Kaczyńskiego, wobec PiSu, no i słynne już stwierdzenie, że kto głosuje, kto wierzy w Boga, to nie głosuje na PiS.
To jest nowy program wyborczy.
Diaboliczny, mówią niektórzy.
Platformy.
Andrzej Potocki, to jest program wyborczy Platformy, nowy czy stary?
Trudno nazwać to programem wyborczym. To jest to, co Platforma robi od 2015 roku. Jednym słowem, i w tym się specjalizuje. To jest taka wizytówka tej partii politycznej, mianowicie obrażanie i szukanie coraz to nowych wymyślnych epitetów oraz nowych przekazów dnia dla polityków, jak zrobić, żeby uderzyć w PiS emocjonalnie. To jest w ogóle jakiś horror, co się w tej chwili odbywa, to co robi Donald Tusk, bowiem jak zwykle nie stoi za tym żaden program, bowiem żeby zrobić program, to trzeba mieć przede wszystkim trochę intelektualistów wśród polityków, albo ludzi, którzy się choć trochę interesują gospodarką tak naprawdę, a nie udają tylko, wypowiadając okrągłe słówka i obrażając partię rządzącą. No tam nie ma takich, widać, specjalistów, albo może i są, ale są skrzętnie ukrywani, bowiem politykom po prostu nie chce się sięgnąć po tą metodę walki na konkurencyjny program, tylko po prostu Donald Tusk atakuje, uderza po emocjach, uderza w emocje elektoratu i ten elektorat w jaki sposób to działa, ale to jest dosyć ograniczone, bowiem jak się spojrzy na sondaże, zarówno na sondaże indywidualne, w sensie kto na przykład, kogo Polacy chcieliby na prezydenta, to był taki ostatni sondaż dla Super Ekspresu, który trudno podejrzewać o to, że jest pismem opcji wspierającej rząd. I pierwsze miejsce w 22% zdobył Morawiecki, drugie miejsce Hołownia 20%. Tusk uplasował się ledwo na trzecim miejscu z poparciem 19%. I ten sondaż był robiony już po tej konwencji radomskiej. To świadczy o tym, że to nie jest efektywne. To dociera owszem i to spaja elektorat. Być może tędy jest droga Tuska, ponieważ on widzi, że programu żadnego nie przygotują, bo nie są w stanie intelektualnie sprostać takiemu wyzwaniu. W związku z tym idą w kierunku atakowania, w kierunku mobilizacji elektoratu opartego. Mobilizacja ta ma opierać się właśnie na emocjach, złych emocjach, na nienawiści. No i to rzeczywiście, to jądro dalej jest stałe, no te 20-kilka procent Polaków ma zabetonowane głowy, podobnie jak ich przywódcy, albo po prostu już są do tego stopnia nakręceni, że zdrowy rozsądek odbiera im nienawiść do partii rządzącej, nie są w stanie już nie tyle, żeby włączyć jakieś przeciwne media opozycji, bo do tego już trudno jest od nich wymagać.
Nawet portal Onet, który jest tak w posiadaniu Niemców, krytykował bardzo tą konwencję. Dziennikarz z takim zatroskaniem pisał, że niczego właściwie nie usłyszał. Pytanie do Grzegorza Pelowskiego. Dzień przed konwencją była taka ciekawa wypowiedź, czy dwa dni przed konwencją była ciekawa wypowiedź Marka Belki, który z listy Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej dostał się do Europarlamentu. Powiedział, obniżyliśmy podatki, to teraz będzie czas na to, żeby coś podnieść, i zapowiedział podwyżkę VAT-u do 25%. Do maksymalnej stawki w Unii Europejskiej, czyli do 25%. Ja rozmawiałem z posłem Tadeuszem Aziewiczem, to nie za bardzo chciał się kojarzyć z tą wypowiedzią i z Markiem Belką, no ale może to jest...
Kolega polityczny z tej samej frakcji.
Może to jest zapowiedź programu Platformy Obywatelskiej, który cały może zostać ujawniony po wyborach. Tak zapowiedziała kandydatka wysuwana przez różne środowiska w Platformie Obywatelskiej na premiera Izabela Leszczyna.
No, trudno się dziwić, skoro chcą skasować podatki.
Grzegorz Pelowski.
Skoro chcą skasować 500, tak, 500 plus i podnieść podatki. Tylko taka uwaga.
Panie redaktorze, szanowni państwo, Platforma już rządziła. I jak to było, to wiemy. To, co teraz się dzieje, konwencja, ja patrzę z takim politowaniem, co ten nasz Donald, no jest z Gdańska, powiem, że sąsiad.
Tak, pana no, to jest, ale te jest... drożdżówki już rozliczył, czy nie, które pobrał kiedyś?
Słabo.
No właśnie, to można powiedzieć, że to jest dług przeterminowany?
Drożdżówki się przeterminowały.
Powiem tak, ja nie mogę na to patrzeć. Wiemy doskonale, wszyscy wiemy, że nienawiść, histeria niczego nie daje. To tylko wyhamowuje. Polska potrzebuje energii, żeby się rozwijać. To, co teraz robi Platforma, pokazując, właściwie nic nie pokazując, bo tak jak powiedział poprzednik, pan redaktor, programu tam nie ma, powiem, i nie będzie. Bo żeby mieć dobry program, to trzeba się otaczać mądrymi ludźmi. Trzeba mieć bardzo poważne zaplecze naukowe, ekonomistów, finansistów, ludzi z biznesu. To wszystko ale musi
profesor
być.
Profesor Marek Belka jest profesorem.
Zgoda, jest. Ale tych osób takiego naprawdę co robisz? Trzeba sporo. I trzeba o tym mówić. I trzeba mówić o tym wszystkim na spokojnie. Wtedy się może ludzi przekona. Powiem tak. Takie zdarzenie, jak PO przegrało wybory z PiS-em, prawda? I tak na mnie skoczyli koledzy z Platformy. No Grzegorz, na kogo ty głosowałeś? A co to jest? Zobacz, PiS wygrał. Ja mówię, słuchajcie, mówię do nich, gamonie, żeście rządzili 8 lat. Tak, żeście rządzili, że ludzie zdecydowali, że was nie chcą. To do kogo wy macie pretensje? Do mnie? Miejcie pretensje do samego siebie. Widocznie według oceny mieszkańców, żeście źle rządzili i ludzie zdecydowali, że chcą mieć zmianę i ludzie zdecydowali, że będzie rządził teraz następny. I to jest, uważam, bardzo dobre, słuszne. Przyszła następna ekipa, prawda? Przyszedł PiS, pokazał, że pieniądze są. Tylko trzeba mądrze tym wszystkim zarządzić. Tamci mówili, że pieniędzy nie ma i pieniędzy nie będzie.
Pieniędzy.
I guzika nie mieli. No, a ci mają guzik, prawda? Mają pieniądze, wiedzieli, gdzie uszczelnić i co zrobić. Tak się śmieli z tego Morawieckiego. Słuchajcie, gdyby kryzys dopadł, mówię o tym koronawirusie, o tych zawirowaniach w gospodarce, jeżeli by to trafiło na Platformę, oni by sobie z tym nie poradzili. Jestem święcie przekonany, tam nie ma pół człowieka, którzy by wiedzieli, jak ogarnąć ten temat. A tutaj, proszę państwa, składałem dokumenty w piątek wieczorem, a w poniedziałek rano miałem pieniądze na koncie. Nie trzeba nigdzie chodzić.
Tylko, że pan by przetrwał bez tych pieniędzy?
Nie.
Ilu pan ma ludzi zatrudnionych?
Ponad 200.
Czy ci ludzie mieliby dzisiaj pracę?
No gdzieś tam może by znaleźli, ale firmy by nie było.
Czy pan się zastanawiał wtedy, czy to jest realne zagrożenie, że będzie
oczywiście,
musiał pan zamknąć ten interes?
Oczywiście, tak. Firma nasza, mówię otwarcie, nie przetrwałaby bez pomocy, którą zorganizowali. I to słuchajcie, pomoc została zorganizowana za pstryknięciem palca. Ja pojęcia nie mam, jakie tam musiały być mózgi, żeby to w ten sposób zorganizować, że z dnia na dzień można było.
Nie wszyscy z tej pomocy też byli zadowoleni, takich znamy. Różne przypadki są.
Taki przykład?
Różne przypadki są, ale też wszyscy, no, ci, którzy nie głosowali na ten PiS, też dostali pieniądze, uratowali swoje biznesy. Jeszcze pytanie do redaktora Formeli, bo już chyba o wódce z kolą dzisiaj chyba nie zdążymy.
Jeszcze ten proces będzie trwał.
To może jeszcze właśnie o tym programie Donalda Tuska też zapowiadane były rozliczenia.
No, Donald Tusk przemawiał w Radomiu językiem godnym Marty Lempart. Stoczył się na ulicę, a miało być to przemówienie programowe.
Mówił, że jest chrześcijaninem.
No raz jest chrześcijaninem, raz nie jest, raz bierze ślub kościelny, raz mówi, że nie będzie się kłaniał biskupom. Perygrynuje po tych zakamarkach, które wydają mu się użyteczne politycznie. No, Prawda jest w polityce taka, i Grzegorz Polowski o tym powiedział, że polskie społeczeństwo w demokratycznych wyborach dokonało zmiany władzy w Polsce. A ta zmiana władzy w Polsce miała też głębsze tło. Otóż zrezygnowano z kierunku, którego Donald Tusk był symbolem, czyli wulgarnego, wręcz zwierzęcego, neoliberalnego eksploatowania przestrzeni gospodarczej, polskiej przestrzeni gospodarczej, na rzecz polityki opartej o przynajmniej ramy solidaryzmu społecznego. I na tym polega w tej chwili rozczarowanie tych 6 000 wiecowników w Radomiu, że mogą się zbierać w takich salach, ale ludzie nie chcą ich wybrać.
No i to musimy niestety, panowie, postawić kropkę. Andrzej Potocki, tygodnik sieci, portal w polityce.pl.
Do widzenia.
Marek Formela, Gazeta Gdańska i portal wybrzeże24.pl.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Grzegorz Pelowski, który no tutaj bardzo, bardzo dużo ciekawych rzeczy nam dzisiaj powiedział.
Bardzo dziękuję.
Jarosław Popek.
Piotr Kubiak, dziękujemy bardzo i zapraszamy za tydzień.
Studio Polityka.